Ostatnio na śniadanie, obiad mieliśmy zupę szczawiową. Ci, co byli, wiedzą, co jedliśmy. Dobre było?
Bardzo
dobre było. No i chwała Bogu. I było widać, że jemy ze smakiem, z radością, zadowoleni. I żeśmy mówili nawet, że to nadworny kucharz tak dobrze nam to przygotował. A więc to, co jest dobre i co smakuje nam, od razu widać, że to jest dobre i smakuje. Jak coś nie smakuje, to widać już tak jakoś bokiem. Człowiek chodzi już inaczej, patrzy na to i mówi, nie, niech ktoś inny zje tam, ja tam, niech ktoś inny sobie to posmakuje. A więc umiemy rozsądzić, co jest smaczne, a co niesmaczne. Umiemy rozsądzać wiele rzeczy i podejmować pewnego rodzaju decyzje, działania. Swego czasu Bóg uczynił pewną bardzo ważną dla nas rzecz. On otworzył nam drogę dostępu do swojego stołu. Pozwolił nam karmić się swoim pokarmem, najwspanialszym pokarmem, chlebem z nieba, którego smak przekracza wszystko, cokolwiek człowiek mógłby wymyślić. Zobaczcie, w chlebie z nieba nie ma zawiści. Jak karmisz się chlebem z nieba, to doznajesz, że jest ci po drodze z dobrem, żeby czynić dobro, nawet nieprzyjaciołom. Kiedyś diabeł karmił nas swoim pokarmem. Uczył nas, jak się je z jego stołu. I wiele zła z tego powodu wynikało. I tu okazuje się wielka łaska, wielki przywilej, że nie musimy jeść już ze stołu demonów, ze stołu diabła. A nawet jest zakaz karmienia się z dwóch stołów. Mamy jeść ze stołu Bożego, mamy się karmić tym, czym darzy nas Bóg. Dla nas ludzi jest to bardzo ważne, ponieważ w tym jest nasze dobro, wspólne dobro. Nie tylko jednostki, ale wspólne dobro nasze jest, gdy karmimy się z jednego stołu, ze stołu Boga. I gdy jemy z tego stołu, wtedy doznajemy, ileż wspaniałości przygotował nam Bóg. I wtedy też jesteśmy bardziej otwarci na te wspaniałości. Widzicie, wcześniej przed nami dostęp do stołu miał Izrael. Tylko manna. W pewnym momencie zamiast cieszyć się smakiem, który Bóg obdarza ich i tym, że Bóg ich karmi, to oni zaczęli narzekać na ten pokarm. Nie rozumieli, że u Boga jest to, co jest naprawdę im potrzebne, żeby jako jeden naród byli sobie bliscy, byli sobie prawdziwie miłującym się narodem. Potrzebowali Boga, by być dla siebie uprzejmi, łagodni, prawdomówni wobec siebie nawzajem. Wydawało im się, że manna jest tylko manną, a nie ma Boga w tym, który dał tą mannę im, który za tą manną posyłał im swego ducha, aby Boży Duch napełniał ich tym, co jest bliskie Bogu. Teraz ty i ja. Jakże ważnym jest to, abyśmy mogli to pojąć, że smakujący Chrystus powoduje, że chcemy się karmić tym, co jest dobre. Że nie zależy nam na karmieniu się ze stołu złego, gdzie, tak jak słuchamy, są złe rzeczy, które powodują później to, że ludziom się ciężko żyje wśród wierzących. Tyle pomówień, nastawień ludziom staje się to ciężkie, uciążliwe. Zaczynają być niepewni, co ten drugi, czy ta druga mówi o mnie teraz? Co to tam oni tam między sobą mówią na mój temat? O czym oni myślą, kiedy patrzą na mnie? Rozumiecie, niepewność jest wynikiem grzechu. Gdyby nigdy nie było grzechu i gdybyśmy patrzyli na siebie, nikt by nawet nie pomyślał, że ktoś może coś knuje złego albo ktoś myśli coś innego, że może twarz wyraża uśmiech, a w środku jest coś z nastawienia negatywnego. Byśmy nigdy nawet nie pomyśleli sobie, że może coś takiego być w człowieku. Ale grzech sprawił to, że człowiek stał się nieprawdziwym. Mówi jedno, myśli drugie. składa obietnice takie, a wykonuje zupełnie co innego. Człowiek stał się nieprawdziwym z powodu diabła. Prawdziwym jest tylko z powodu Boga w Jezusie Chrystusie. W Chrystusie stało się dla nas możliwym stać się prawdziwymi ludźmi wobec siebie, żeby nikt nie podejrzewał, że drugi coś knuje, czy druga coś knuje, żeby to było rzeczywiste i prawdziwe. Ilu ludzi nuży się chrześcijaństwem tylko dlatego, że przestali karmić się ze stołu Bożego, bo nie można się znużyć miłością i iść do nienawiści. Nie można znużyć się prawdą i iść do kłamstwa. Jeżeli wiemy, że prawda jest zdobyczą Chrystusa dla mnie i dla ciebie, porzucić zdobycz Chrystusową, żeby znowu wejść w to, co przyniósł nam wróg? W liście do Rzymian, 9 rozdziale, od 22 wiersza. A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał, nie tylko Żydów, ale i z pogan. Jak też u Ozeasza mówi, nie mój lud, nazwę moim ludem i tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. I będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. Zobaczcie, jakie potężne obietnice były składane już i Bóg je wypowiadał poprzez proroków. Nie tylko z Żydów, ale i z pogan. I w tym miejscu, w którym zostaliśmy nazwani, oni nie są moim ludem. Moim ludem jest Izrael, a oni nie są moim ludem. W tym samym miejscu zostanie ogłoszone, oni są moim ludem. I co z tego? No chwała Bogu! No nie lud został ludem, Bóg. Sam, który powiedział, oni nie są moim ludem, on w tym samym miejscu ogłasza, oni są moim ludem. Co to dla nas znaczy? To jest olbrzymia lekcja dla nas. Z jednej strony wspaniale, chwała Bogu, a z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, dlaczego tak się stało. Spójrzmy na Izraela. Co się stało, że w miejscu, gdzie oni zostali określeni Bożym ludem, a my nie ludem, zmieniona została sytuacja. Co się stało? Oni się stali nieposłuszni Bogu. Oni nie szanowali tej wspaniałości chwały, którą On ich otoczył, mówiąc, jesteście moim ludem, moją wyłączną własnością. Oni nie uszanowali, nie docenili tego, że sam Bóg mówi, jesteście moją własnością wyłączną tylko dla mnie. A więc ten, który jest miłością, powiedział, będziemy się nawzajem miłować, będziemy się cieszyć, budować, a wy będziecie uczciwi wobec siebie, będziecie prawdziwi, nikt z was nie będzie czynił drugiemu zła, nie będziecie się nawzajem oszukiwać, jeden drugiego nie będzie podejrzewał, że ktoś knuje komuś zło. Będziecie moim ludem, a ja będę otaczał was swoją miłością i będę was na pełniał tym, co jest wieczne i prawdziwe. Będziecie odpoczywali, będziecie się nawzajem budowali. I oni nie docenili tego. Kiedy okazali niedocenienie temu, co Bóg do nich powiedział, wtedy Bóg też mówił przez proroka, w tym samym miejscu, w którym powiedziałem wam, że jesteście moim ludem, a oni, poganie, nie są moim ludem, że wy jesteście spośród narodów wybrani po to, by być moją wyłączną własnością. W tym samym miejscu ogłoszę, już nie tylko od was będzie to, ale będzie to z wszystkich narodów, całej ziemi. Będzie mój lud, który będzie cenił moją miłość, którzy będą sobie nawzajem mówić prawdę, którzy się nie będą okłamywać, którzy będą uczciwi wobec siebie nawzajem, którzy nie będą biegli do zła, którzy będą nienawidzieć zło, którzy będą szanować to, co mój syn ogłosi im i będą mu wierni po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Oni będą cenić to, widząc, co się stało z Izraelem. Dlaczego Izrael stracił tą wspaniałość tej chwały? Oni mieli być blaskiem Bożym dla wszystkich narodów trwających w ciemnościach. Oni mieli rozświetlać ciemności wszystkich narodów, okazując, jak dobrze być własnością Boga. Oni uznali, że wszystkie narody mają więcej radości niż oni. Oni uznali, że te wszystkie narody, one mają więcej zadowolenia z życia niż oni, bo oni muszą tam te swoje sabaty, te inne święta i tak dalej, a oni chcieli jak te wszystkie narody żyć, swawolić, opuścić świętość, pozwolić sobie na te czy inne grzechy. Co dla nas jest chwałą dzisiaj? Czy naśladować Izraela, który opuszcza Boga i idzie drogą bezbożnych? Czy naśladować Jezusa Chrystusa, który jest z Izraela, ale we wszystkim jest posłuszny Ojcu? Czy chcemy być sobie bliskimi w Jezusie Chrystusie, czy rozdzielonymi ludźmi, którzy nie mogą sobie nawzajem zaufać, bo nie wiesz, co drugi myśli o tobie i nie zdajesz sobie nawet sprawy, co knują przeciwko tobie ci bracia i te siostry. O czym oni mówią, kiedy skierowują uwagę i mówią, no, o tym teraz będę mówić. Kto to jest dla ciebie? Czy to jest obcy, obca, czy to jest brat, siostra w Chrystusie? O kim mówisz? Kiedy źle się wypowiadasz, czy mówisz o Chrystusie źle? Rozumiecie? Oni stracili świadomość, że Bóg jest ich Bogiem. Ich wypowiedzi nie były w szacunku do Boga. Oto przyszło. Bóg wszystkich poddał w nieposłuszeństwo, aby się nad wszystkimi zmiłować. Oto jesteśmy dzisiaj Bożym ludem. Ile to dla nas znaczy? Czy to samo, co znaczyło dla Izraela? No, będziemy się chlubić, my jesteśmy Bożym ludem, a żyć będziemy jak? Jak bezbożni. Będziemy łączyć dwie rzeczy w jedno. Będziemy się chlubić, że jesteśmy chrześcijanami, a będziemy grzeszyć. Będziemy sobie nawzajem zło czynić i wywyższać jeden na drugiego i będziemy uważali, że jesteśmy lepsi od innych. Czy inaczej? W liście do Efezjan apostoł Paweł, pisząc o tym, pisze, widzicie, to jest tak bardzo ważne dla mnie i dla ciebie, nigdy tego nie stracić, nigdy. Bóg drugi raz już nigdy więcej nie powie, ci, co nie są moim ludem, oni będą moim ludem. Już nie ma innego narodu, o którym można by było to wypowiedzieć. Wszystkie narody zostały wezwane do tego, żeby być Bożym ludem. Nie będzie kolejnego razu zmiany. Już to jest ostatni lud, który należy do Boga. Jeśli wytrwamy w tym Bożym ludzie, jako cząstki Bożego ludu, wchodzimy do wieczności. Jeśli nie wytrwamy, nie ma już następnej możliwości. Nie będzie następnej resztki. To już jest wszystko. I w liście do Efezjan w drugim rozdziale czytamy od 11 wiersza. Przeto pamiętajcie o tym, że wy niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi przez tych, których nazywają obrzezanymi na skutek obrzeski dokonanej ręką na ciele. Byliście w tym czasie bez Chrystusa, dalecy od społeczności izraelskiej, obcy przymierzom zawierającym obietnicę, nie mający nadziei i bez Boga na świecie, a dzisiaj z Bogiem! Chwała Bogu! Żyjmy z Bogiem! Żyjmy, bądźmy sobie bliscy! Dzisiaj dużo silnych osobowości jest na ziemi. W Izraelu też było dużo silnych osobowości. I oni umieli żyć samowolnie. Umieli nawet pociągać za sobą innych. Ale brakowało wodzów, którzy pociągali według woli Bożej. Którzy mieli na sercu Boga, a nie swoje wywyższenie. A więc zobaczcie, że żyjemy w pewnej perspektywie mamy Izraela, którego obraz, którego życie pokazało nam, że oni coś stracili, coś cennego stracili w tym czasie, kiedy byli ludem, jedynym ludem, który był zwany Bożym ludem na tej ziemi. Oni stracili jedność. Oni zaczęli się rozczłonkowywać. Gdyż oni nie szanowali Boga w swoim codziennym życiu. Oni zaczęli co? Kusić Boga swoimi wypowiedziami. Oni zaczęli się buntować przeciwko temu, co Bóg ustanowił. To jest dla nas ostrzeżenie, abyśmy tego nie czynili, abyśmy tego nie naśladowali. Byśmy zrobili to właśnie, o czym Bóg myślał, aby oni byli jedno, aby oni byli bliscy sobie nawzajem, by nikt nie miał fałszywych odważników, by nikt nie oszukiwał brata. Oni nawet sprzedawali braci swoich. A później jakiś Boży przywódca mówił, tak nie można robić, co wy robicie? Mówi, wy sprzedajecie, a my odkupujemy. Przywróćcie im wolność. To są bracia wasi, siostry wasze, wypuśćcie ich. Czyż Bóg wtedy nie otworzy wszystkiego, żebyście mogli być ubogaceni? Słuchajcie, przed nami stoi albo perspektywa zwycięstwa jako Boży lud, albo wejście w naśladownictwo upadłości tamtego narodu jednego, który pozwolił sobie na opuszczenie woli Boga i życie według swojego mniemania. Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To przynosi nam przywilej pokonania wroga, o czym było tu też wspominane i mówione. Zdeptać to wszystko, zniszczyć to wszystko, co wyprodukowało ciało bez Boga. Być Bożym ludem według Jego woli. I o tym będziemy dzisiaj mówić, żeby zobaczyć, że to, co zostało utracone, przyniósł Chrystus, aby zostało dane Tobie i mi. Stracona została miłość. Jezus przyszedł dać nam miłość. Stracona została radość Boża. Jezus przyszedł dać nam radość. Stracona została prawdomówność. Jezus przyniósł nam prawdomówność. Wszystko to staliśmy w darze. Bądźmy sobie bliscy w prawdzie. Żyjmy w prawdzie. Słowo Boże mówi, że diabeł jest oszczerca i on stale próbuje podzielić tak samo Izraela, jak i Boży lud dzisiaj. Przez różne pomysły, przemyślenia, różne dziwne postawy. Ale teraz wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się w Chrystusie Jezusie bliscy przez krew Chrystusową. Albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On to zniszczył, zniósł zakon przykazań, przepisów, wprowadzając to najwspanialsze prawo. Braćmi jesteście, siostrami, Bożym ludem, prawdziwym Bożym ludem. Wiecie, że my jesteśmy wszyscy silni w ciele. My jesteśmy siłaczami w ciele. Jesteśmy tak silni, że potrafimy grzeszyć. To jest siła ciała grzeszyć. Ciało potrafi być tak silne, że chociaż wie o Bogu, że Bóg jest, potrafi się uprzeć i zrobić po swojemu. A Jezus przyniósł nam pokorę, uniżenie. Wiecie, dlaczego ta kobieta z Kanaanu mogła otrzymać od Pana Jezusa uzdrowienie, uwolnienie swojej córki? Gdyż co ona zrobiła? Ona zrobiła to, co dokładnie pośród ludu Bożego powinno być. Ona była uniżona i pokorna wobec wypowiedzi Jezusa Chrystusa. Ona się nie stawiała i nie buntowała jak w Izraelici. Co on będzie nam mówił? Przecież on, a gdzie on był, w jakiej szkole? Co on będzie nas pouczał teraz? Co my mamy robić? Widzicie, oni mieli pychę, dumę i arogancję wobec Jezusa. A ona miała to, co właśnie w Bożym ludzie ma być. Pokora i uniżenie. I chociaż Jezus ci powie... Teraz jeszcze nie mogę ci dać, to ty powiesz, Panie, Twoja wola i Twoja sprawa, ale ja czekam na Twoje decyzje, kiedy Ty uznasz to za stosowne, jestem gotowy to przyjąć, czy gotowa przyjąć. Nie będę się stawiać, nie będę się buntować. Ty decydujesz i Ty okazujesz to, kiedy chcesz, Panie. Tobie chwała za wszystko, co zrobisz. To jest Bożym ludzie, a nie Bożym ludzie jest pycha i stawianie się, spóźnia się, nie przychodzi w odpowiednim czasie. Powinien mi już to dać, a jeszcze nie dał. To kim on więc jest? Gdyby był tym, kim mówi, to byśmy na pewno to dostali już dawno. To byli buntownicy, to byli ci, którzy uważali, że oni będą kierować Bogiem, a nie Bóg nimi. A ta kobieta była gotowa przyjąć i mówi, nawet szczenięta karmią się z tego, co spadnie ze stołu ich panów. To był czas, kiedy Jezus przyszedł do Izraela i to, co miało być dane im, oni tego nie przyjęli. A więc zostało dane nam, wszystkim. Cieszy się z tego nie my, lecz Chrystus. Cieszy się z tego, że zmiana nastąpiła całkowita. Teraz my możemy poznawać, co to znaczy być Bożym ludem. Co to znaczy mieć Ojca w niebie. Co to znaczy mieć przystęp do tronu chwały? Co tak było powiedziane? Wejście do miejsca najświętszego. Co to znaczy? Masz prawo, bo jesteś Bożym ludem. Oczyszczonym krwią baranka masz prawo stawać w świętym miejscu Ojca w niebie, nazywać swoim Ojcem. To jest prawo Bożego ludu, Bożych dzieci. Raduj się z tego zawsze. Nie pozwól, żeby to wyglądało, jakby ci wielki smutek Jezus przyniósł. Wielki problem. Panie, zwiąłeś problem z Izraela. Oni dzisiaj skaczą, tańczą, piją, zadowoleni. A my musimy się smucić. Panie, zwiąłeś z nich problem, przełożyłeś na nas teraz. Oni nie muszą być święci, a my musimy być święci teraz. Panie, co ty zrobiłeś w sumie? Tak, tak. Wielu my tak myśli. Ale to jest złe myślenie. To jest łaska być świętym, to jest łaska być zadowolonym w Chrystusie, to jest łaska być ze sobą braćmi i siostrami, to jest łaska mówić do siebie prawdę nawzajem, budować się nawzajem, służyć sobie nawzajem, to jest łaska. To jest łaska być pokornym i uniżonym sługą Jezusa Chrystusa, gotowym karmić się z ręki swego Pana, to jest łaska. I to przyniósł nam Chrystus. Cieszy się, że jesteś Bożym ludem? Boży lud obowiązuje Boża wola. Czy wolisz być jak ten, który opuścił Boga i poszedł własną drogą zepsucia? Mamy im zazdrościć to, że mieli stale między sobą problemy i brat z bratem byli w wojnie? Że miecze na siebie wyjmowali i gotowi byli się pozabijać nawzajem? Czy raczej myśleć, Boże, Ty przecież im powiedziałeś, że chcę miłości, a nie ofiary. Chcę, abyście się miłowali nawzajem. Piękne to jest, powiem wam, że to jest piękne, że kiedy Bóg coś do mnie czy do ciebie mówi, to On mówi, zrobiłem ci tyle dobra, czego chcesz więcej? Okazałem ci miłość, przebaczyłem ci twoje grzechy, daję ci możliwość być moim synem, moją córką. Czego chcesz więcej? Czy źle ci zrobiłem? Czy ci przykrość sprawiłem tym, że okazuję ci swoje wspaniałe serce i jesteś moim ludem dzisiaj i moje przykazania dzisiaj wkładam w twoje serce, w twoje myślenie i w twoje działanie? Źle ci zrobiłem, ludu mój? A więc nie okazuj, jakby ci krzywdę Bóg zrobił. Ciesz się swoim Bogiem. I raduj się zawsze w Panu. Kiedyś przyjdzie dzień, że zobaczymy uśmiechnięte oblicze naszego Ojca. Twarzą w twarz staniemy i poznamy, jak wygląda święty uśmiech. Doskonały uśmiech Ojca, zadowolony Ojciec i zadowolone dzieci w jednym czasie na wieczność, bez końca. Wspaniale, ale musimy wygrać. Być Bożym ludem to jest znowuż to samo, co było wtedy. To jest też i odpowiedzialność. To jest to, że diabeł będzie napadał i próbował zepsuć nas, żeby odebrać nam tą świętość radości, która spływa na Boży lud, należący do Boga. Wspaniałe to jest. W Ewangelii Mateusza, 3 rozdział, pamiętacie, jak Mojżesz tam im przypomniał, braćmi jesteście, bracia, nie bijcie się, o co ty chcesz od nas? Ja więc... Jak bardzo potrzebujemy to zobaczyć, kolejny raz zobaczyć, bo to jest tylko przypomnienie. Każdy z nas musi to mieć wewnątrz siebie. Wewnątrz siebie to jest zwycięstwo. O tym jest napisane w Biblii. Ta pewność, że jesteś ludem Boga, jesteś cząstką Jego ludu, musi być w nas. To musi być pewne, że jesteś cząstką Jego ludu. To nie jest tak, ja nie wiem, jestem jakimś przybłędą chrześcijańskim, przyszedłem skądś, nie wiem dokąd idę. Nie. Przyprowadził cię Pan i idziesz do wieczności z Nim, a On chce cię napełniać swoim duchem. Więc raduj się w Panu zawsze. Mateusza 3,8 czytamy, wydawajcie więc owoc godny upamiętania. A w liście do Kolosan, 1 rozdział, to jest wojna. Wojna zepsucia z dobrem, które czyni Bóg. Diabeł chce psuć, a Bóg czyni dobro. Z tego dobra korzystajmy każdego dnia. Od 9 wiersza, 1 rozdział. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości, z radością dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Chwała Bogu za wszystko, czym Bóg nas obdarzył, tak czy nie? Rozmawiaj z bratem, z siostrą, tak jak przed obliczem Ojca. I myśl o tym, że Ojciec słyszy właśnie, co mówisz. Nie bądź zgryźliwy ani zgryźliwa, nie próbuj komuś dogryźć, bo przecież to nie jest twoje zadanie. Twoim zadaniem jest budować się nawzajem, Boży dom, być szczęśliwym, szczęśliwą, zadowolonym, zadowoloną, czynić sobie nawzajem dobro i jeszcze się z tego cieszyć, że Bóg ci dał taką możliwość, że możesz pokazać, że jesteś Jego synem, Jego córką, czyniąc dobro, Boże dobro. A czynić dobro, nie ustawajmy, a rządź, przyjdzie czas, będziemy bez znużenia. Nie krępuj tego, co czyste, co piękne, co chwalebne. Bóg lubi, gdy Jego lud jest zadowolony. Tak czy nie? Lubi, gdy Jego lud jest zadowolony. Dał nam wszystko, abyśmy byli zadowoleni, czy nie? Czego ci brakuje? Powiedz. Czego ci brakuje, żebyś mógł ponarzekać trochę przed Bogiem? Jeżeli ci brakuje czegokolwiek, bo jeszcze to narzekanie masz, to ja ci powiem, czego ci brakuje. A ty też wiesz zresztą. Krzyża. Krzyża ci brakuje. Wtedy narzekanie zniknie i pojawi się zadowolenie, wdzięczność, radość. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w nim zostało stworzone wszystko, co jest w niebie i na ziemi, rzeczy widzialne, niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami, wszystko na nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, kościoła. On jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, aby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w Jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych, jeśli tylko wytrwacie w wierze ugruntowani i stali, nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Teraz raduję się z cierpień, które za was znoszę i dopełniam na ciele moim niedostatku udręk Chrystusowych za ciało Jego, którym jest Kościół. Tego Kościoła sługą zostałem zgodnie z postanowieniem Boga, powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków, od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to chciał Bóg dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus was, nadzieja chwały. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc z mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Główna sprawa to jest to, jako Boży lud, ostatni Boży lud, ostatni, jesteśmy zrozumieniu, że wszystkie te lekcje starotestamentowe było po to, żebyśmy zrozumieli, że te sprawy, które oni czynili, a one były złe i były ganione przez Boga, to my ich czynić nie mamy. Ale te, które są dobre, to mamy je naśladować. Naśladujcie wiarę wodzów waszych. Widząc, jak oni dobiegli, naśladujmy ich. Uczmy się od nich, co było Bogu miłe i w tym też trwajmy. Bądźmy ludźmi, którzy ucząc się, wykonujemy to, co się uczymy. Nie bądźmy uczniami, którzy uczą się i są stale z boku i nie są w tym doświadczeniu wykonywania tego, co się uczymy. Uczmy się i wykonujmy to, co się uczymy. Jezus powiedział, kto słucha i wykonuje. Ten wytrwałości wydaje wiele dobrego owocu. A więc wśród pogan chwała. Wspaniała chwała. Chwała Chrystusa w nas, w Tobie i we mnie. A kto to jest Chrystus, Syn Boga? Kto wierzy, że Jezus Chrystus jest Synem Boga, ten zwycięża cały świat. A kto wierzy, że Chrystus Jezus jest Synem Boga, ten ma w sercu swoim, żeby Go naśladować. A co robi Jezus Chrystus? To, co jest Tobie i mi bliskie, robi Jezus Chrystus. On wypełnia wolę Ojca we wszystkim. On miłuje swojego Ojca i On zawsze czyni to, co chce Jego Ojciec. Staje nam się to bliskie. Zaczynamy razem uczyć się Słowa Bożego, żeby czynić to sobie nawzajem. Być praktykującymi wobec siebie ludźmi. Napotykamy na co? Na przeciwność. Co to jest ta przeciwność? To nasze ciała. One są przeciwko Duchowi Świętemu. I to jest nasze zmaganie. Napotykasz brata, on na przykład jest taki. Napotykasz siostrę, ona jest taka. I sobie pozwalają na te rzeczy. Jeśli pozwalają zbyt długo, to znaczy, że to jest już coś bardzo niebezpiecznego. Jeżeli widząc to, oceniają to i krzyżują to, to znaczy, że to jest normalne. Oczyszczamy się, uświęcamy się. Porzucamy to, co złe, aby czynić to, co dobre. A więc nie może być tak, że ludzie się przyzwyczajają do tego, że są tacy, a nie inni. Tylko, że mamy rozumieć, że Jezus Chrystus nigdy taki nie był. To i my nie możemy myśleć, że bycie kimś, kim nie był Chrystus, jest w porządku wobec Ojca. Bo Ojciec sam mówi, że On we wszystkim współdziała tymi, którzy Go miłują, abyśmy byli jak Chrystus. A więc w sumie jak Go miłujemy, to Ojciec działa tak, żebyśmy byli jak Jego Syn. A więc określone zostało to, Jego Syn jest tym, kim chce Ojciec, żebyśmy wszyscy i my podobni do Jego Syna byli. Ewangelia Marka, 8 rozdział. Mamy najwyższy przywilej wykorzystania dobrze czasu. Wiecie, że diabeł to jest taki opóźniacz. Później, nie teraz, później. A Bóg mówi dziś, gdy słyszysz. To już to czyń, od razu czyń. Nie zajmuj się, a ja nie wiem, a może. Wchodź w to i czyń to, ponieważ czyniąc to, będziesz coraz bardziej doświadczać, że to ma sens. To jest właśnie to, o co chodziło Bogu. Żebyśmy byli wszyscy Jego dziećmi, które są sobie bliskie w Jezusie Chrystusie. 34 wiersz. A przywoławszy lud wraz z uczniami swoimi rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Jak trudna jest to lekcja? Bardzo trudna. Co trzeba zrobić? Wyprzeć się siebie. A kto się wyprze siebie? No tylko ten, kto zaczyna siebie nienawidzieć. Jak ktoś siebie samego swoimi wadami lubi, no to jak myślicie? Będzie to Boży lud? Będzie to pożytek z takiego człowieka? Nie będzie. Jak ktoś lubi czynić komuś krzywdę, będzie to pożytek? Jak komuś się podoba, że kogoś krzywdzi tym, że nie naśladuje Jezusa, tylko siebie samego czy siebie samą, to będzie to pożytek? Nie będzie, bo taki człowiek stale będzie chodzić i mieć problem. Będzie szukać zwady czy przeciwko cokolwiek, jakoś, żeby zademonstrować coś tam. A więc Jezus mówi wyraźnie, wyprzyj się siebie. Weź swój krzyż i pójdź za mną, naśladuj mnie. Piękna wypowiedź Pana Jezusa. To jest przede mną i przed Tobą otwarte wejście do wieczności. Skoro Jezus wzywa nas do tego, to znaczy, że dla Ciebie i mnie jest to dane. Za darmo, z łaski, nie musimy za to płacić. Naśladować Jezusa. Nigdy się nie kłócić ze sobą. Nigdy nie mieć ochoty, żeby komuś zrobić przykrość. Czynić dobro, Boże dobro, bez ustanku. Nawet wrogo. Ta lekcja to jest właśnie lekcja specjalna, nawet wrogom, żeby okazał się to Chrystus, bo i my byliśmy wrogami Jego, wrogo usposobionymi, a On nam okazał miłość i przyszedł nas uratować, zbawić, poszedł umrzeć za nasze grzechy, abyśmy i my mogli Go naśladować. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział. A szły z nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Słyszymy tu wypowiedź Pana Jezusa, która wygląda bardzo, tak jakby Jezus kazał nam nienawidzieć. Jezus przychodzi od Ojca, który jest miłością, i Jezus jest miłością. A więc jeżeli miłość mówi o nienawiści, to tam jest miłość. Tylko trzeba zrozumieć nienawiść. Rozumiecie? Tu jest nadal miłość. Miłość nie przestała być miłością, kiedy mówi: będziesz nienawidzieć. Tylko miłość skierowuje uwagę na to, co chce powiedzieć, żebyśmy zrozumieli, że istnieje zagrożenie, które miłość chce, żebyśmy uniknęli. I tym zagrożeniem mogą być bliskie osoby, a nawet my sami możemy być dla siebie zagrożeniem. Jeżeli otworzymy 5 Mojżeszową, 33 rozdział, 8 wiersz i dalej. A Olewim rzekł: Tumim są twoje i Urim są twoje, twojego męża nabożnego, którego doświadczyłeś w Massa, z którym walczyłeś u wód Meriba, który mówi o ojcu swoim i matce: nie widziałem ich, i braci swoich ma za obcych, a synów swoich nie zna, gdyż przestrzegają słowa twojego, a przymierza twojego pilnują. To nie jest w sam raz o ojcu, matce, braciach, synach. To jest o tych ludziach, którzy są dani Bogu, aby wykonywali służbę. Oni przestrzegają przykazań Bożych. I oni, kiedy przestrzegają przykazań Bożych, nie ma znaczenia, że ktoś jest ojcem, matką, bratem, siostrą. Oni nie zmienią przykazań Bożych, dlatego że ktoś jest ich rodziną. Oni nadal będą pełnić przykazania Boże, nawet gdyby najbliżsi mówili: przestańcie to robić. Pamiętacie, po co poszli krewni Pana Jezusa, po co poszła Maria jeszcze z braćmi Jezusa, żeby go odciągnąć od tego, co on robił. I wtedy masz nie pójść za nimi. O tym mówi Jezus. Jeżeli będą cię próbować najbliżsi odciągać od posłuszeństwa Bogu, nie pójdziesz za nim. A jeśli nawet twoje ciało będzie cię odciągać od posłuszeństwa Bogu, też za nim nie pójdziesz. Nie będziesz się radził swego ciała i krwi, kiedy chodzi o posłuszeństwo Bogu. Będziesz Boga się słuchać we wszystkim. On jest twoim Bogiem. I koniec. I o tym mówi Jezus. A jeżeli stanie ci to naprzeciwko i będzie próbować cię zatrzymać, ty pójdziesz dalej, nie dasz się zatrzymać. 2 Mojżeszowa, 32 rozdział. Tu jest przy użyciu, 32 rozdział, od 25 wiersza. A gdy Mojżesz widział, że ten lud jest rozwydrzony, gdyż Aaron dopuścił go do tego rozwydrzenia, ku pośmiewisku wobec ich przeciwników, stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał: kto jest za Panem do mnie? I zebrali się wokoło niego wszyscy synowie Lewiego. To właśnie o Lewim było powiedziane. I rzekł do nich: tak mówi Pan Bóg Izraela, przypaście każdy swój miecz do boku, przejdźcie tam i z powrotem od bramy do bramy w obozie i zabijajcie każdego, czy to brat, czy przyjaciel, czy krewny. Synowie Lewego uczynili według rozkazu Mojżesza i padło w tym dniu z ludu około 3000 mężów. Potem rzekł Mojżesz: wyście dziś wyświęcili siebie samych do służby dla Pana, gdyż nikt z was nie zawahał się wystąpić przeciwko synowi czy bratu swemu, niech więc udzieli wam dziś Bóg swego dobra. Niech da wam obficie wszystko, abyście mogli służyć Bogu. Wyświęciliście się, wy posłuchaliście się Boga i ciało was w tym nie zatrzymało. Rozumiecie, z jednej strony jest funkcjonowanie ciała, są krewni, ojcowie, matki, dzieci. To wszystko funkcjonuje. Ale gdy chodzi o sprawę Bożą, sprawa Boża, wola Boża sięga ponad to ciało, ponad powiązania cielesne. Jeżeli chcemy żyć i uratować się, to Bóg jest naszym Ojcem i decydentem. Bóg mówi, miłuj bliźniego swego. Bóg mówi, okazuj szacunek swemu rodzicowi. Okazuj szacunek i miej troskę o swoje dzieci. Ale Bóg mówi, jeżeli ktokolwiek z tego ciała by chciał cię zatrzymać przed podążaniem według woli Boga, okazanej w Biblii, to nie jest wola wirtualna. Ktoś sobie wymyślił, ja tam słucham Boga i robić zaczyna głupie rzeczy. To nie chodzi o to. Chodzi o posłuszeństwo Bogu i podążanie według Jego woli. To się nie zatrzymasz, pójdziesz za Bogiem. Może cię serce boleć, możesz mieć doświadczenie, ale pójdziesz za Bogiem, ponieważ Jezus w ten sposób poszedł za swoim Ojcem. Musimy to rozumieć. Nienawidź brzmi groźnie, ale to świadczy, nie pozwolisz, żeby cokolwiek z ciała odłączyło cię od Boga. Pamiętacie, jak powiedział Pan Jezus? Przyszli i powiedzieli, oto matka twoja i bracia twoi stoją. A Jezus mówi, a któż to są? Moja matka, moi bracia. Ci, którzy co robią? Pełnią wolę Ojca, który jest w niebie. To jest prawdziwa Jezusa Chrystusa rodzina. Ale On normalnie rozmawiał ze swoją matką. Pamiętacie, jak na krzyżu powiedział niewiasto i do Jana, oto matka twoja. I Jan wziął ją do siebie. Jezus był pierworodnym synem według ciała, był pierworodnym, a więc on decydował w tym, co będzie w tej rodzinie. On podjął decyzję. Oddał tą niewiastę, matkę, jako matkę dla Jana. A Jan kto to był? Uczeń Jan, kto to był? To był ten, który się tulił do Jezusa. Jezus miłował go i Piotr mówi, weź się spytaj, wiedział, że Jan jest najbliżej w tej miłości. I niech powie, kto to jest. Rozumiecie, Jezus dał swoją matkę jako kobietę w najlepsze ręce tego, który miłował Jezusa i Jezus go miłował. Jezus dba o swoich. To nie jest nienawiść i sobie precz czy cokolwiek, tylko matka nie mogła go zatrzymać w tym, co on czynił. Czyż nie wiesz, matko, że powinien być w woli ojca mego zawsze? Powiedział do niej. Czyż nie wiesz o tym, że to jest sprawa priorytetowa? A więc tu nie ma mowy, o, idźcie precz, nie znam was. Chodzi o to, że jest postanowione. Bóg jest tym, który decyduje o wszystkim. Nie, że jakieś ciało stanie na drodze i powie, nie, bo ty nam przynosisz wstyd, ujmę rodzinie, zatrzymaj się, cokolwiek. A więc chodzi o to, że będziesz wtedy gotowy minąć to i pójść dalej, czyniąc dalej im dobro. Nie rezygnując z dobra. Dzieje apostolskie, 10 rozdział. Pamiętajcie, to jest pierwsze podstawowe prawo. Zawsze się radujcie, że jesteście ludem Boga. Nawet gdy cierpimy, radujmy się, bo lud Boży musi cierpieć, bo cierpiał nasz Pan i my cierpieć będziemy. Ale to są cierpienia nie za grzechy, tylko za dobro czynione. Nie zrozumieć cokolwiek. Jeżeli za grzechy cierpimy, to sami jesteśmy sobie winni z tego powodu. I od 25 wiersza widzimy tutaj, że do Korneliusza przychodzi anioł i mówi, poślij tam na ulicy Prostej, jest pewien Szymon. On przyjdzie i powie to, co ty potrzebujesz usłyszeć. No i Korneliusz to robi. Kim był Korneliusz? No nie był Żydem. A jednakże anioł, który przychodzi do niego, mówi, Bóg wejrzał na twoje te jałmużny, te wszystkie rzeczy, na to dobro czynione. I ty dostaniesz teraz coś. Co to miało być dla Korneliusza? Co Korneliusz miał dostać? A komu daje Bóg Ducha Świętego? Synu. Korneliusz miał dowiedzieć się, że jest Synem Boga, urodzonym. I Bóg posłał, aby Korneliusz mógł nazywać Boga swoim Ojcem. I tak się stało. I kiedy Piotr przychodzi i mówi, teraz pojmuję za prawdę. To Piotr otworzył usta i rzekł, teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. bojaźń i sprawiedliwość, miłość i radość, pokój i cierpliwość, łagodność i wytrwałość. I ta modlitwa, wspaniała modlitwa Pana Jezusa. Ojcze, aby oni byli jedno, jak my jesteśmy jedno. Musimy to zrozumieć. To jest modlitwa Jezusa o cały Jego Kościół. Abyśmy byli jedno, jak On z Ojcem jest jedno. To jest modlitwa, która łamie nas. Łamie nasze zasady egoizmu, zasady tajemniczości. Wyzwala nas z ciemności chodzenia bezprawnymi drogami samowoli. Prowadzi nas na jedną drogę jawną. To jest droga światłości. Tam nie ma ani cienia. Nie ma cienia, gdzie się schować grzesznik nawet, czy grzesznica. Tam jest wszystko światłością rozświetlone na tej drodze. I wszyscy możemy się widzieć i co? I znać. Brak chęci poznawania się innym jest przestępstwem. Jezus dał się nam poznać. Bóg daje nam się poznać, a nawet jest powiedziane, że to jest życie wieczne, abyśmy poznawali jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego On posłał. Bóg daje nam się poznawać i On mówi, i wy dawajcie się nawzajem poznawać. Skończcie z tą tajemniczością. Z tym skrywaniem się. Wiemy, co, znamy Biblię, co było, jak oni się skrywali gdzieś w ciemnościach. Co oni tam robili? Na pewno nie skryli się po to, żeby Bogu chwałę oddać. Skryli się, żeby popełniać swoje grzechy. I tak zawsze jest i będzie. Jeżeli chrześcijanin czy chrześcijanka się skrywają, to nie po to, żeby Bogu chwałę oddać. Ale zrobić coś, co, o czym inni by się powiedzieli, to jest złe. I 13 rozdział Dziejów Apostolskich. Od 44 wiersza. A w następny sabat zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Bożego. A gdy Żydzi ujrzeli tłumy, ogarnęła ich zazdrość i bluźniąc sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli, wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan, ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Jezus Chrystus jest światłością naszą. Chwała Bogu, bracie i siostro, nie jesteśmy sobie obcymi. Mamy jedno wspólne nazwisko. Chrześcijanie. Słowo Boże mówi, że jesteśmy cząstkami jednego ciała. Ludzie, przecież to jest wywyższenie, ale do tego trzeba dorastać i trzeba chcieć tego, co Bóg dla nas przygotował. Trzeba chcieć z tego stołu spożywać i karmić się i cieszyć się tym, że Bóg dał nam dostęp do takich wspaniałości. Kim byliśmy wcześniej? Co to Boga obchodzi? Bóg zapłacił za to, kim byliśmy wcześniej. On mówi, ja chcę, żebyś był dzisiaj tym, kim ja chcę, żebyś ty był. A kim On chce, żebyśmy byli? I znowu wracamy do tego samego. Byśmy byli podobni do Jego Syna. To chce nasz Ojciec. I koniec, i finisz. Czy my też chcemy tego? Codziennie. Być podobni do Jego Syna. To jest nasze największe pragnienie, aby Duch Święty pracował w nas. W tym kierunku, abyśmy byli coraz bardziej. To jest piękne. Nie mocą, ani siłą ludzką. Nie naszym wysiłkiem, ale wspaniałą uległością, wiarą i spodziewaniem się po Bogu tego wszystkiego, co On powiedział, że On to wykona. Dzieje się to, co Bóg chce w tobie i we mnie. 15 rozdział Dziejów Apostolskich. I znowuż mamy starcie pewnego rodzaju. Jak to rozsądzić z tymi poganami? Zgromadzili od 6 wiersza, zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć, a gdy to już długo rozpatrywano, wstał Piotr i rzekł do nich, mężowie bracia, wy wiecie, że Bóg już dawno spośród was mnie wybrał, aby poganie przez usta moje usłyszeli słowa Ewangelii i uwierzyli. Bóg też, który, no, wtedy mówię o Korneliuszu też, jak go Bóg posłał, Bóg też, który zna serca, przyznał się do nich, dając im Ducha Świętego, jak i nam. I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca. Przeto teraz, dlaczego wyzywacie Boga, wkładając na kark uczniów jarzmo, którego ani ojcowie nasi, ani my nie mogliśmy unieść? Wierzymy przecież, że zbawieni będziemy przez łaskę Pana Jezusa, tak samo jak i oni. I umilkło całe zgromadzenie, zaczynają o nas mówić poważnie. Czy słyszycie to, co oni mówią? Ci z Izraela, ci, którzy byli przed nami, Bożym ludem, zaczynają o nas mówić poważnie. Jak czytasz Biblię, to myśl o tym, co czytasz. Nareszcie zaczynają o nas mówić nie jako gojach, nie jako obcy, którym nie wolno dostępu dać nawet do świątyni, ani nam, no, nasza stopa nie mogła stanąć tam w tym miejscu. Oni mogli tam wchodzić, a my nie mogliśmy, a teraz mówią poważnie o nas. że Bóg daje nam to, co im. I umilkło całe zgromadzenie, słuchali Barnaby i Pawła, gdy opowiadali, jakie to znaki i cuda uczynił przez nich Bóg między poganami. A gdy ci umilkli, odezwał się Jakub, mówiąc: mężowie, bracia, posłuchajcie mnie. Szymon opowiedział, jak to Bóg pierwszy zatroszczył się o to, aby z pomiędzy pogan wybrać lud dla imienia swego. A z tym zgadzają się słowa proroków, jak napisano. Widzicie, ten Boży człowiek odkrywa. To było przecież napisane w Biblii. Potem powrócę i odbuduję upadły przybytek Dawida i odbuduję jego ruiny i podźwignę go, aby pozostali ludzie szukali Pana, a także wszyscy poganie, nad którymi wezwane zostało imię moje. Mówi Pan, który to czyni. Znane to jest od wieków. Dlatego sądzę, że nie należy czynić trudności tym spośród pogan, którzy nawracają się do Boga, ale polecić im, żeby wstrzymywali się od rzeczy splugawionych przez bałwany, od nierządu, od tego, co zadławione i od krwi. Możesz bowiem od dawien dawna ma po miastach takich, którzy go opowiadają, gdyż czyta go się w synagogach w każdy sabat. Wówczas postanowili apostołowie i starsi razem z całym zborem posłać do Antiochii wraz z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie mężów, Judę zwanego Barsabaszem i Selasa, zajmujących wśród braci przodujące stanowisko, dając im do ręki następujące pismo. Apostołowie i starsi, bracia, braciom. Widzicie, co było tam, gdzie my byliśmy nie nazwani Bożym ludem, ale nazwani, oni nie są moim ludem, a oni byli nazwani Bożym ludem w tym samym miejscu. Oni mówią o nas jako o swoich braciach. Amen.